Ale nie mogliśmy zasnąć tego dnia. Kazach i koc. Zostawiliśmy ślad. Wieczór, siódma doba. Koń pasie się dość daleko. Poszliśmy po niego, skacze, wyrywa się. Kola chwycił go za grzywę, koń szarpnął i kola rąbnął o ziemię. Węzeł na przednich nogach rozplątał się i teraz już nikt konia nie złapie. Łaziliśmy za nim 3 godziny. Zmordowaliśmy się, staraliśmy się zapędzić go w ruiny. Zarzucaliśmy pętlę rzemienną, ale nie dał się złapać. Gryźliśmy wargi z żalu, ale trzeba było dać spokój. Ostała się nam tylko uzda i knut. Jeszcześmy coś zjedli, dopiliśmy wody, zadaliśmy sobie na plecy worki z żywnością, puste wiadro. Ruszyliśmy przed siebie. Sił mamy dziś dosyć. Następny ranek zaskoczył nas obok drogi tak, że trzeba było szukać kryjówki w byle krzakach. Nie najlepszy punkt. Znaleźć nas tu to nic trudnego. Tego dnia też nie bardzo nam się spało. Pod koniec 8 doby poszliśmy dalej. Szliśmy jakiś czas i nagle poczuliśmy pod nogami miękki grunt. Znów orna ziemia. Idziemy dalej i widzimy światła reflektorów samochodowych. Szosa. Ostrożnie. Mleczny księżyc wśród chmur. Znowu wymarły, zrujnowany aul kazachski. A jeszcze dalej jakieś sioło, ogienki, śpiew ukraiński. Donosi się z daleka. Raz priechajcie, chłopcy koni. Worki zwaliliśmy w ruinach, sami zaś z wiadrem i teką poszliśmy do wsi. Noże w kieszeniach. Oto już pierwszy dom. Słychać kwik prosiaka. Gdyby spotkać takiego w stepie, ależ by było. Jedzie w naszą stronę chłopak na rowerze. Słuchaj, bratku, jesteśmy samochodem, wieziemy ziarno. Gdzie by tu nabrać wody do chłodnicy? Chłopak zlazł z roweru, poprowadził nas, pokazał. Za oplotkami koryto. Pewno poi się w nim bydło. Zaczerpnęliśmy do wiadra. Niesiemy, nie pijemy. Dopiero jak rozeszliśmy się z chłopakiem w różne strony, dalej pić a pić. Pół wiadra wypiliśmy duszkiem. Pragnienie mieliśmy wyjątkowe, bo byliśmy najedzeni. Ciągnie trochę wilgocią i pod nogami najprawdziwsza trawa. Pewno rzeka blisko. Trzeba jej poszukać. Idziemy, szukamy. Trawa coraz wyższa, krzaki, iwy. Zawsze rosną blisko wody. Trzciny i woda. Na pewno to stare koryto irtysza. No teraz dopiero umyć się, wypluskać. 2-metrowe trzciny. Kaczki zrywają się spod nóg. Swoboda! Tu już nie zginiemy. I oto żołądek po raz pierwszy od 8 dni dał o sobie znać. Po 8 dniach bezczynności to była męka, nie mniejsza chyba od porodu. A później znów do tego spustoszonego aułu. Rozpaliliśmy tam ognisko pośród murów, gotowaliśmy wędzoną baraninę. Lepiej by skorzystać z takiej nocy, odwalić kawałek drogi, ale chce się jeść, a jeść. Tacyśmy nienasyceni. Nażarliśmy się tak, że z trudem się ruszamy. Radzi z siebie poszliśmy wreszcie na poszukiwanie irtyszu. Ale tu zdarzyło się coś, czego przez 8 dni nie było nigdy. Sprzeczka. Ja mówię, że w prawo, Żdanok, że w lewo. Ja tam czuję doskonale, że trzeba w prawo, a ten nie chce nawet słyszeć. Kłótnia. Oto jeszcze jedno niebezpieczeństwo grożące zbiegom. Ktoś musi mieć prawo do ostatniego słowa, do decyzji, bo inaczej kłopot gotowy. Poszedłem w prawo, aby postawić na swoim. Przeszedłem ze 100 metrów. Nie słychać, żeby ktoś szedł za mną. Ciężar na sercu. Przecież nie wolno nam się rozstawać. Siadłem pod stogiem, oglądam się. Kola nadchodzi. Uściskałem go. Poszliśmy przed siebie, jakby nigdy nic. Przybyło krzaków, a z nimi chłodu. Zbliżamy się do urwiska. W dole pluska, szemrze i dyszy ku nam błogością irtysz. Co za radość! Znajdujemy stuk siana, gramolimy się nań. Gdzieżeście, psy? Gdzie nas szukacie? Hej! I zapadamy w kamienny sen. Budzi nas wystrzał i psie ujadanie. Jak to? To już koniec? Już naszą wolność diabli wzięli? Przycupnęliśmy ani pary z gęby. Ktoś przeszedł obok stogu i pies za nim. A, to myśliwy. Zasypiamy więc jeszcze mocniej na cały dzień. I tak mija dziewiąta nasza doba. O zmierzchu ruszyliśmy wzdłuż brzegu. Zostawiliśmy ślad przed trzema dniami. Teraz psiarnia szuka nas tylko nad Irtyszem. Zrozumieli, że idziemy w stronę rzeki. Jeśli więc pójdziemy wzdłuż brzegu, łatwo możemy się nadziać. Zresztą nie bardzo nam się tak idzie. Trzeba obchodzić zatoki, starorzecza, zarośla trzcinowe. Łódź nam potrzebna. Widać ognik. Jakiś dom stoi na brzegu. Plusk wioseł, potem cisza. Zaczailiśmy się i czekamy. Czekamy długo. Ogienek zgasł. Skradamy się po cichutku, łódka i para wioseł. Dobra nasza. A przecież właściciel mógł je zabrać ze sobą. Dalej w morze Bóg pomoże. Toć to mój żywioł. Z początku cicho, bez hałasu. Gdy dopłynęliśmy do głównego nurtu, naległem na wiosła. Płyniemy Irtyszem w dół, a na spotkanie wypływa zza zakrętu rozjarzony światłami parowiec. Ile tych świateł! Wszystkie okna się świecą, cały statek dygoce w rytm muzyki tanecznej. Beztroscy, wolni pasażerowie, nie mając pojęcia o własnym szczęściu, nie rozumiejąc, co to znaczy być wolnym, przechadzają się po pokładzie, siedzą w restauracji. A jak przytulnie jest w ich kajutach. Płyniemy tak ponad 20 kilometrów. Prowizja nam się kończy. Dobrze by uzupełnić zapasy, póki jeszcze noc na dworze. Słychać pianie koguta. Dobijamy do brzegu i po cichu włazimy na skarpę. Chałupa, nie ma psa, oburka, krowa z cielęciem, kury. Żdanok lubi drób, ale powiadam mu, bierzemy ciele. Odwiązujemy je. Żdanok prowadzi cielątko do łódki, a ja najdosłowniej w świecie zacieram ślady. Inaczej nasza sfora połapie się, że urządziliśmy sobie spływ Irtyszem. Aż do brzegu ciele szło spokojnie, ale do łódki wleźć nie chciało. Zaparło się. Z ledwością wciągnęliśmy je wspólnymi siłami i zwalili na dno łódki. Żdanok siadł na nim, przyciska je własnym zadem. Ja wiosłuję, byle kawałek odpłynąć. To je później zaszlachtujemy. Ale to był błąd, płynąć z żywym cielęciem. Ciele zaczęło się wyrywać. Zrzuciło z siebie żdanka i już przed nimi kopytami wylazło za burtę. Alarm. Żdanok trzyma ciele za ogon, ja trzymam żdanka, łódź przechyla się na bok i woda już wlewa się przez burtę. Tego tylko nam brakowało, utonąć w Irtyszu. Jakoś udało nam się wciągnąć to ciele, ale łódź nabrała sporo wody, trzeba się jej pozbyć. Tylko jeszcze przedtem trzeba zarżnąć ciele. Biorę nóż i chcę przeciąć mu takie ścięgno na karku. Gdzieś tu powinno być. Ciele dygoce, wyrywa się. Całe w nerwach, ja też. Staram się przerżnąć mu gardło. Znów nic z tego. Beczy, wierzga. Lada chwila wyskoczy z łódki albo nas utopi. Chcę żyć, ale my też chcemy. Szlachtuję je i nie mogę dorżnąć. Cielak całą łódkę rozkołysał. Matał bezmyślny. Zaraz przez niego utoniemy. Za to więc, że taki głupi, że się tak opiera, bierze mnie na niego taka złość. Nienawidzę tego bydlątka jak najgorszego wroga i zaczynam go z tej złości dźgać nożem byle gdzie. Cielak beczy, wyrywa się, żdanok zaciska mu pysk, łódka się kołysze, ja zaś furt dźgam i dźgam, a przecież dawniej nawet myszki mi było żal, nawet robaczka. Teraz nie ma czasu na żale. Albo on, albo my. Zamarł nareszcie. Zabraliśmy się co rychlej do wylewania wody. Czerpaliśmy puszkami w czworo rąk. I do wioseł. Prąd zniósł nas w boczny nurt. Przed nami wyspa. Dobrze by tu było znaleźć schronienie, toć ranek blisko. Łódkę w szuwary, jak najgłębiej. Wyciągnęliśmy na brzeg cielaka i wszystkie nasze skarby. Łódź przyrzuciliśmy jeszcze z wierzchu sitowiem. Niełatwo było windować ciele na stromy brzeg, a tam trawa po pas i las. No bajka! Od kilku lat mieszkaliśmy na pustyni. Zapomnieliśmy już, co to las, trawa, rzeka. Świta. Ale dzięki cielakowi, dobrodziejowi naszemu, możemy pożyć sobie teraz na tej wyspie. Toczymy nóż odłamkiem pilnika z Katiuszy. Nigdym jeszcze bydła nie skurował, ale wszystkiego trzeba się uczyć. Pruję podłużnie brzuch, podcinam brzegi skóry, wyjmuję patrochy. Rozpalamy ognisko w głębi lasu i ważymy na nim cielęcinę z płatkami owsianymi. Pełne wiadro. Uczta. A najważniejsze, że spokojnie na duszy. A to dlatego, że jesteśmy na wyspie. Wyspa to ochrona przed złymi ludźmi. Są wśród ludzi przyzwoici faceci, ale nie wiedzieć czemu zbiegowie nie ich spotykają, tylko przeważnie tych złych. Dzień jest słoneczny i upalny. Nie musimy spędzać go w szakalej norze. Trawa gęsta i soczysta. Kto tratuje ją co dnia, ten nie wie, ile to warte paść na trawę, poczuć ją pod piersią, zanurzyć w niej twarz. Wałęsamy się po wyspie. Wspominamy nasz niełatwy szlak i widzimy teraz sporo zdarzeń, nad którymi warto się pośmiać. Jak tam teraz czekają na premierę naszego skeczu? Jak też klną? Jak tłumaczą się w zarządzie? Odgrywamy sobie te sceny. Ryczymy ze śmiechu. Zdzieramy korę z grubego pnia i wypalamy rozżarzonym drutem. W tym miejscu w październiku 1950 roku szukali ratunku i wolności ludzie niewinnie skazani na dożywotnią katorgę. Niech ten ślad zostanie. W takiej głuszy tropiciele nie będą mieć z niego pociechy, a ludzie już to sobie kiedyś przeczytają. Postanawiamy nigdzie się nie śpieszyć. Mamy tu właśnie to, co chcieliśmy zdobyć – wolność. Gdy wreszcie dotrzemy do Omska albo do Moskwy, to chyba nie będziemy mieć jej więcej. Dni są jeszcze słoneczne i cieple, powietrze czyste, pełno zieleni. Człowiek wypoczywa i mięsa dość. Tylko chleba nie ma, brak go bardzo. I tak oto żyjemy sobie na wyspie prawie tydzień, od 10 doby do 16. W mateczniku klecimy sobie suchy szałas. Chłodnawo w nim nocami, fakt, ale dosypiamy we dnie. Przez wszystkie te dni grzejemy się na słoneczku. Dużo pijemy, chcemy napić się na zapas, na wielbłądzią modłę. Siedzimy sobie bez trosk i patrzymy zza gałęzi na życie. Hen na brzegu rzeki. Jeżdżą tam samochody, kosi się tam trawę. Już chyba druga koźba. Nigdy do nas nie zagląda. I raptem, pewnego dnia, gdy drzemaliśmy w trawie, korzystając z ostatnich słonecznych chwil, usłyszeliśmy na wyspie stukot topora. Rozglądamy się i cóż widzimy? Całkiem niedaleko jakiś człowiek okrzesuje drzewa z suchych gałęzi i stopniowo zbliża się do nas. W ciągu tych dwóch tygodni zarosłem strasznie. Okropna ruda szczecina, bo też nie ma się czym golić. No, typowy zbieg. Żdanok ma zaś gołą twarz. Nic mu nie rośnie, jak u dziecka. Dlatego też udałem, że śpię, a jego posłałem na spotkanie drwala, żeby nie czekać. Miał podejść, poprosić o szczyptę tytoniu, powiedzieć, że jesteśmy turystami z Omska, zapytać, skąd ten człowiek, a gdyby co, to ja już czuwam. Kola poszedł, pogadał z facetem, zapalili po skręcie. Okazało się, że to Kazach z sąsiedniego kołchozu. Ale później widzimy, że poszedł ku brzegowi, wsiadł do łódki i odpłynął, wcale nie zabierając swoich narąbanych gałęzi. Co to ma znaczyć? Że śpieszy się, aby szybciej na nas donieść? A może odwrotnie? To on się przestraszył, że doniesiemy na niego, a za samowolny wyrąb w państwowym lesie też przecież wyrok leci. Takie to nasze życie, że każdy każdego się boi. A coś mu o nas powiedział? No, że jesteśmy alpiniści. I śmiech, i grzech. Zawsze ten Żdanok coś nabroi. Toż mówiłem, że turyści. Skąd tu alpiniści na gładkim stepie? Nie wolno nam tu dłużej siedzieć. Koniec błogiego spokoju. Przenosimy wszystko do łódki i odbijamy. Chociaż to dzień, ale trzeba ruszać w drogę. Kola położył się na dnie łódki. Nie widać go. Wydaje się, że to jeden jakiś płynie. Wiosłuje samym środkiem Jertysza. Pierwszy problem to zakup chleba. Drugi, że muszę koniecznie się ogolić. bo zaczynają się gęsto zaludnione okolice. Liczymy na to, że w Omsku uda się sprzedać jedno z naszych ubrań i wsiąść do pociągu parę przystanków za miastem. Przed wieczorem docieramy do chaty dróżnika rzecznego. Wychodzimy na brzeg. Jest w domu kobieta, zupełnie sama. Nastraszyła się. Miota się w panice. Zaraz zawoła męża i poszła. Ruszam za nią, patrzę, dokąd idzie. Nagle Ždanok z domku krzyczy niespokojnie – Żora! Bierzcie licho, ależ ozór. Umówiliśmy się, że zwać mnie będzie Wiktor Aleksandrowicz. Wracam. Przyszło jakiś dwóch mężczyzn. Jeden ma dubeltówkę. Ktoście tacy? Turyści z Omska. Chcieliśmy kupić trochę prowizji i żeby rozproszyć ich podejrzliwość. Ależ wyjdziemy do domu, coście tacy nabzdyczeni. I rzeczywiście jakoś się udobruchali. Kiedy nic nie mamy w zapasie, może w sowchozie, 2 kilometry z biegiem rzeki. Wracamy do łódki i robimy jeszcze 20. Noc jest księżycowa, wspinamy się znów na wysoki brzeg. Domek, nie widać światła, pukamy. Wychodzi gospodarz Kazach. Oto pierwszy człowiek, który sprzedaje pół bochenka chleba i ćwierć worka kartofli. Kupujemy również igłę z nitką. To chyba nieostrożność. Prosimy też o brzytwę, ale on się nie goli. Broda mu nie rośnie. A jednak to pierwszy dobry człowiek. Nabieramy apetytu i pytamy, czy nie ma czasem ryb. Zjawia się żona, wynosi nam 2 ryby i powiada bez dzięga. To już przekracza nasze oczekiwania. Bez dzięgi, czyli bez pieniędzy, za darmo. No rzeczywiście, co za dobrzy ludzie. Kładę ryby do worka, a tam je z worka wyciąga. Bez dzięga. To znaczy 5 rubli, mówi gospodarz. Ach, o to chodzi. Nie, nie, nie bierzemy. Za drogo. Płyniemy dalej przez resztę nocy. Następny, 17. dzień naszej eskapady przesypiamy w sianie. Łódkę ukrywamy w zaroślach. Tak samo 18. i 19. dobę, starając się unikać ludzi. Mamy wszystko, ogień, mięso, kartofle, sól, wiadro. Na urwistym prawym brzegu lasy liściaste. Na lewym łąki pełne siana. Za dnia palimy w krzakach ogniska, ważymy sobie polewkę, wysypiamy się. Ale niedaleko już do Omska. Trzeba w końcu wejść między ludzi, a więc koniecznie potrzebna jest brzytwa. Jestem zupełnie bezsilny. Bez brzytwy i nożyc nie poradzi. Nie sposób uwolnić się od tych kłaków. Wyrywać po włosku, czy jak? Innej księżycowej nocy zobaczyliśmy wysoki kurhan nad Irtyszem. Co to takiego? Strażnica? Może z czasów Jermaka? Wdrapaliśmy się na szczyt i ujrzeliśmy w miesięcznym blasku tajemnicze, martwe miasto, skupisko pustych domów z Samanu. Też chyba pamiątka z pierwszych lat 30. Spalili to, co dało się spalić, poburzyli budowle, tego i owego przywiązali do końskich ogonów. Turystów tu nie przywożą. W ciągu tych 2 tygodni ani razu nie padał deszcz. Ale noce stały się już bardzo chłodne. Żeby było szybciej, przy wiosłach ja zwykle siadałem, a Ždanok siedział na rufie i marsł. I raptem 20. nocy zaczął prosić, abyśmy rozpalili ognisko i popili trochę wrzątku. Oddałem mu wiosła, ale wciąż trzęsły nim dreszcze i wciąż mówił o tym ognisku. Towarzysz ucieczki nie mógł mu odmówić, ale Kola powinien był sam zrozumieć i odstąpić od tego zamiaru. Ale Ždanok miał taki charakter, że nie potrafił walczyć ze swoimi zachciankami. Tak było, gdy porwał podplomyk ze stołu w jurcie albo kiedy skusił się na drób. Dygotał więc i prosił o rozpalenie ogniska. Ale przecież czatują tu na nas wzdłuż całego biegu Irtysza, to pewne. To zadziwiające, że dotąd ani razu nie spotkaliśmy strażników. Że w taką księżycową noc nie zauważyli nas nigdy na środku rzeki i nie zatrzymali. Wtem widzimy ogienek na wysokim brzegu. Kola zaczął się napierać, aby podejść tam i pogrzać się, zamiast palić własne ognisko. To było jeszcze bardziej niebezpieczne. Nie wolno było na to się zgodzić. Tyle się nacierpieć, tyle przeżyć i tak skończyć? Ale nie potrafiłem mu odmówić. Mógł przecież być chory. a sam jakoś nie chciał zrezygnować. Przy blasku kaganka spali na podłodze chaty Kazach z żoną. Zerwali się na równe nogi przerażeni. Wyjaśnia, mój człowiek mi jakoś słabuje, jesteśmy na delegacji służbowej z przedsiębiorstwa skupu zboża. Przywieziono nas łódką z tamtej strony. Kazach powiada, możecie się kłaść. Kola położył się na jakiejś macie wojłokowi, ja też, ale tylko udaje, że śpię. Pierwszy raz od chwili ucieczki leżymy pod dachem, ale ten dach mi czaszkę tłoczy. Nie to, żeby zasnąć, wprost uleżeć nie mogę. Mam takie uczucie, jakbyśmy sami siebie zdradzili, sami wleźli w potrzask. Stary wyszedł na dwór w bieliźnie, bo inaczej bym za nim poszedł. Jakoś długo nie wraca. Słyszę za kotarą jakieś szepty po kazachsku. To młodzi. Pytam więc, kim właściwie jesteście? Pilnujecie brodu? Stawiacie boje? Nie. Myśmy z sowchozu imienia Abaja. Najlepszy sowchoz w całym Kazachstanie. Hodujemy bydło. Aleśmy sobie popas znaleźli ładny kwiat. Gdzie sowchoz, tam zaraz władze i milicja. A jeszcze najlepszy w całym kraju. Widać, starają się. Ściskam Kolę za rękę. Biegnę do łódki, dogoń mnie. Teczki nie zapomnij. A głośno powiadam, zostawiliśmy zapasy na brzegu, mogą zginąć. Wychodzę do sieni, pchnąłem drzwi na dwór, a tu zamknięte. No, to wszystko jasne. Wracam, szarpię Kolę na znak alarmu i znów do wyjścia. Marni to byli cieśle, co te drzwi zbijali. Jedna deska u dołu jest krótsza, przesuwam pod nią ramię, wyciągam je ku górze i jest skobelek. Zamknięto nas z zewnątrz. Wybijam skobel. Wychodzę na dwór, prędzej do brzegu, łódka na miejscu. Stoję i czekam w pełnym blasku księżyca, a Koli nie widać. To ci los. Widać, nie potrafi wstać. Chce jeszcze chwilę się pogrzać. Albo go już złapali. Trzeba wracać na pomoc. Znów gramolę się na skarpę. Idzie ku mnie od domu jakichś czterech. Żdanok jest wśród nich. Idą kupą, może go trzymają. Żdanok krzyczy, Żora, chodź no tu. Chcą widzieć nasze dokumenty. A teki nie ma w ręku, choć mu kazałem. Zbliżam się do nich. Jeden z nich, nowy, pyta z kazachskim akcentem. Dokumenty. Staram się za wszelką cenę zachować spokój. A kim jesteście? Jestem zarządzający. No cóż, mówię protekcjonalnym tonem. Chodźmy. Dokumenty zawsze warto sprawdzić. Tam w domu jest zresztą jaśniej. Wchodzimy do chaty. Podnoszę powoli tekę z podłogi, podchodzę do kaganka, patrzę spod oka, jakby tu najlepiej wykaraskać się spośród nich i wyskoczyć na dwór. Pogaduję tymczasem. Dokumenty to zawsze, dlaczego nie? Trzeba sprawdzać dokumenty, co się należy, to się należy. Czujność nigdy nie zawadzi. U nas w biurze też raz się zdarzył taki wypadek. Już mam palec na zatrzasku, żeby otworzyć tekę. Tamci skupili się wokół mnie. A ja? Jak ci pchnę zarządzającego łokciem w lewo? Ten leci na starego. Obaj padają na ziemię. Młodego pięścią w szczękę. Wrzask, krzyk. A ja? Mahmadera! I steką w ręku do drzwi, a potem do wyjścia. A Kola krzyczy do mnie z sieni. Żora, nie puszczają mnie! Trzyma się framugi, a ci ciągną go do środka. Chwyciłem go za rękę, ale nie mogę wyciągnąć, więc opieram się stopą o framugę i tak szarpnąłem Kolą, że ten przeleciał przeze mnie, a ja upadłem. Wtedy tych dwóch rzuciło się na mnie. Nie mogę sobie uzmysłowić, jakim sposobem spod nich się wydobyłem. Nasza drogocenna teka została w chałupie. Lecę prosto do skarpy z susami. Z tyłu wrzeszczą po rosyjsku — toporem go! Toporem! Pewno tylko straszą, bo inaczej krzyczeliby po kazachsku. Czuję już ich łapy na karku. Potykam się, zaraz upadnę. Kola już przy łodzi. Spycham łódź w wodę po kolana. Dopiero potem włażę przez burtę. Kazachowie nie decydują się na kąpiel. Biegają po brzegu szwargocąc ger, 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 ger. Krzyczę im więc. A co, gady, macie za swoje? Dobrze, że nie mieli strzelby. Wiosłuję z prądem. Tamci wciąż biegną brzegiem, ale drogę im przecięła zatoczka. Ściągnąłem dwie pary moich portek, marynarskie i te z garnituru. Wyrzymam je. Szczękam zębami. No co, Kola, pogrzałeś się przy ogienku? Milczy. Jasne, że musimy teraz pożegnać się z Irtyszem. Przed świtem trzeba wyłazić na brzeg i przebijać się na Omsk autostopem. Zresztą już niedaleko. W Tece została Katiusza i sól. A gdzie znaleźć brzytwę, nie mówiąc już o suszeniu odzieży? O, łódka przy brzegu. Jakiś domek. Chyba dróżnik rzeczny. Wychodzimy na brzeg, pukamy. Nikt światła nie zapala. Niski, męski głos. Kto tam? Wpuśćcie nas, chcemy się ogrzać. Omal nie utonęliśmy. Łódź się nam wywróciła. Długa krzątanina. Wreszcie drzwi się otwierają. W sieniach obok drzwi stoi w półmroku rosły starzec. Rosjanin z toporem podniesionym oburącz nad głową. Pierwszego zatłucze, nic go nie powstrzyma. Ale nie bójcie się, mityguje go. Jesteśmy z Omska. Byliśmy na delegacji w sowchozie Abaja. Chcieliśmy płynąć do powiatu w dół rzeki łódką, ale trochę powyżej nas rozstawiono sieci na noc. Nie zauważyliśmy i była wywrotka. Patrzy jeszcze podejrzliwie, nie opuszczając topora. Gdzie ja go widziałem? Na jakim obrazie? Starzec jakby z praruskiej byliny. Siwa grzywa, cały łeb siwy. Wreszcie się odezwał. To znaczy niby, że płynęliście do Żelezianki. Bóg zapłać, teraz wiemy, gdzie jesteśmy. No właśnie, do Żelezianki. Ale najgorsze, że teczka nam zatonęła, a tam mieliśmy 150 rubli. Kupiliśmy w sowchozie mięsa, ale kto by tam teraz myślał o mięsie? Może kupicie go u nas? Żdanok poszedł po mięso. Stary wpuścił mnie do izby. Paliła się w niej lampa naftowa, a na ścianie wisiała strzelba myśliwska. Teraz pokażcie dokumenty. Staram się mówić jak najbardziej dziarskim tonem. Dokumenty to mamy zawsze przy sobie. Dobrze, że w górnej kieszeni, to nie zamokły. Jestem Wiktor Aleksandrowicz Stolarow, pełnomocnik obwodowego zarządu hodowli bydła. Teraz należy co rychlej przejąć inicjatywę. A wyście co za jeden? Strażnik wodny. A jak nazwisko? Tu nadszedł Kola i stary już więcej nie wspomniał o dokumentach. Powiedział, że na mięso nie ma pieniędzy, ale że herbatą nas poczęstuje. Przesiedzieliśmy u niego z godzinkę. Zagrzał nam herbaty na szczapkach, dał chleba i nawet ukroił kawałek słoniny.